Witam bardzo serdecznie słuchacze Radia Niepokalanów przy mikrofonie Malwina Szymańska, a dzisiaj razem z nami ksiądz Piotr Krasuski, kapelan i duszpasterz Szpitala Powiatowego w Wołominie oraz pan Andrzej Wronka, który przywiózł do nas księdza Piotra. Szczęść Boże, witam pięknie na antenie Radia Niepokalanów.
Szczęść Boże i my również Szczęść serdecznie Boże. Witamy wszystkich, szczególnie radiosłuchaczy.
Tak jak powiedziałam, ksiądz Piotr jest kapelanem Szpitala Powiatowego w Wołominie. To jest taki dobry czas, byśmy trochę porozmawiali o tych, którzy cierpią, o tych, którzy chorują. Zbliża się 11 lutego, czyli ten dzień, który jest w Kościele katolickim obchodzony jako Dzień Chorego. To jest też piękna rocznica, kiedy obchodzimy 160. rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes. Na początek tego naszego spotkania chciałam przywołać świętego Alberta Wielkiego, który pięknie wypowiadał się na temat osób cierpiących. Kiedy człowiek jest chory, łatwo wyobraża sobie, że jego życie jest nieużyteczne. Ale jeżeli nie może się modlić ani spełniać innych dobrych uczynków, niech się przekona, że jego cierpienia i jego pobożne pragnienia są tak samo godne jak 1000 modlitw i dobrych uczynków spełnionych w czasie, kiedy był zdrowy. Księże Piotrze, cierpienie może być dla nas takim kołem ratunkowym w drodze do nieba?
Ono jest, nie to, że może być. Tak nawiązując do tego pięknego cytatu, który przed chwilą został przytoczony, jakże bardzo często spotykam się z podobnymi myślami u tych, których spotykam właśnie na salach u ludzi chorych. Ileż razy słyszę, proszę księdza, nie chodzę do kościoła, bo nie mogę. Nie mogę się modlić, bo tak bardzo boli, że rodzi się gdzieś właśnie u tych ludzi czasami lekkie nawet poczucie jakiegoś grzechu, czy zaniedbania, czy czegoś, co uważają za złe. No i właśnie wtedy należy im przypominać, mówić na tyle, na ile można. Proszę Panią, proszę Pani, tu jest Pani Kościół, tu jest Pani miejsce modlitwy, chociaż Pani słowa nie wypowie. To jednak, jeżeli to, co Pani przeżywa, czyli ten ból, ofiaruje Panu Bogu, będzie to jedna z najdoskonalszych modlitw, jaka może w ogóle istnieć na ziemi. Także to na pewno jest z jednej strony bardzo głębokie, a z drugiej mówię, nie oderwane od rzeczywistości, bo właśnie kiedy człowiek zrozumie, że jednak to, co niezrozumiałe, a dotyka mnie w tak bardzo bolesny sposób, może być czymś wspaniałym, świętym, czymś naprawdę doskonałym, no pozwala jakoś chociaż odrobinę z większą siłą, z większą mocą to cierpienie przeżywać, tą chorobę przeżywać.
Księże Piotrze, jak to się dzieje, że potrzebujemy często cierpienia, żeby odnaleźć Pana Boga? Jak to się dzieje, że wcześniej często Go nie dostrzegamy, a właśnie cierpienie paradoksalnie, zamiast nas oddalać od Pana Boga, zbliża nas do Pana Boga?
Tutaj oczywiście nie możemy to uznać za regułę, że każde cierpienie nas do Pana Boga zbliży, bo oczywiście. Spotkałem sporo przypadków, kiedy ktoś się buntuje. Być może to jest tylko pierwszy powierzchowny bunt. Po jakimś czasie przychodzi głębsza refleksja i człowiek wraca do Pana Boga. Takie przypadki też znam. Niektórzy wychodzą ze szpitala, więc nie wiem, co się dzieje. Ale oczywiście, szczególnie we współczesnym czasie, a wydaje mi się, że zawsze, odkąd człowiek istnieje na świecie, no sprawy przyziemne bardzo mocno go absorbują. Ten materializm, który mamy wokół nas, ta pogoń za tą ziemskością, doczesnością, tymi różnymi sprawami, często nie pozwala nam jakoś głębiej zastanowić nad istotą człowieka, sensem jego życia, tym, co jest najważniejsze. Po prostu mówimy krótko i się usprawiedliwiamy. Być może nie mam na to czasu. Dopiero kiedy właśnie przychodzi ten moment, że jest łóżko, nie możesz się ruszyć, że na ileś tam dni, tygodni, czasami miesięcy, no po prostu jesteś przybity, przykuty, przywiązany do tegoż łóżka, no jest czas na każdą refleksję. Być może pierwszy odruch pojawia się, tak jak wspomniałem, ten odruch jakiegoś tam buntu, jeżeli człowiek jest zakorzeniony, był zakorzeniony, miał dobre fundamenty wyniesione z domu, gdzieś przekazane przez rodziców, dziadków tej wiary, no ta chwila refleksji, długa często chwila refleksji, no dopomaga do tego wracać. Człowiek się zastanawia właśnie, zadaje te pytania, czemu cierpię, czemu tak mocno, czemu właśnie teraz, dlaczego ja, kiedy tyle tam było spraw, tyle planów, tyle tego, tyle tamtego i dostrzegamy, że jednak to ma jakiś sens, że to właśnie może ta tragedia, która się przydarzyła, te trudne chwile, które mi przychodzi przeżywać, stają się pomocne, żebym spojrzał, że są inne rzeczy poza tymi doczesnymi, typu jakieś, prawda, moje sprawy te są osobiste, codzienne, ta gonitwa, zabieganie o te przyziemne sprawy, że są oprócz tego jeszcze inne. No i właśnie zastanawiam się wtedy, jaki do tej pory czas poświęcałem temu, co jest tak naprawdę o wiele ważniejsze, czy w ogóle pamiętałem o modlitwie, o sakramentach, o Kościele, o jakiejś tam relacji żywej z Panem Bogiem, czy gdzieś to zawsze było na boku. No wiadomo, że też tutaj dużo zależy od tego, kogo ci ludzie chorzy na swojej drodze spotykają. No właśnie, też jakaś tam rola, podejrzewam, i kapelana w tym jest, ale też i odwiedzających, przychodzących, rodziny, którzy też próbują ukierunkowywać, podpowiadać, jakoś pokazywać, że to, co dotknęło, nie do końca jest czymś tak całkowicie złym, a jednak właśnie z tego można wyciągnąć wiele dobra, a przede wszystkim no jest ten czas na przemyślenie, co naprawdę jest w życiu najważniejsze i chyba choroba w tym pomaga podpowiedzieć, że te często niewidzialne sprawy są o wiele ważniejsze niż te, które możemy zobaczyć czy dotknąć.
Z dwóch niewielkich książek, ale bardzo wartościowych, które napisał ksiądz, a które wydane zostały w serii Biblioteka Myślącego Człowieka. To jest ta sama seria książek, w której wydawane są także książki pana Andrzeja Wronki, o których też mówiliśmy przy różnych okazjach na antenie Radia Niepokalanów. Są takie dwie małe książeczki, może jest ich więcej, ja znam dwie. Różaniec siłą w cierpieniu oraz Dźwigając krzyż. Z tych książeczek dowiedziałam się, że niektórzy pacjenci mówią księdzu, kiedy ksiądz ich odwiedza, że nie tyle cierpienie fizyczne im przeszkadza, ile na przykład samotność. To jest też taka istotna informacja dla tych, którzy towarzyszą tym, którzy cierpią. Nasza rola też jest bardzo ważna, żebyśmy takich osób nie zostawiali samych sobie. Ale też ksiądz tam sugeruje w pewnym momencie, że też trzeba robić to delikatnie, odwiedzać czy rozmawiać, tak nie narzucać się, dawać trochę może też odpocząć takim osobom, ale zmierzam do tego, że samotność im doskwiera. To jest wielka odpowiedzialność dla tych ludzi, którzy są zdrowi, a wokół siebie mają chorych.
No jest to na pewno też i problem złożony. Samotność, no powiem brzydko, czasami niektórzy sobie na tą samotność zapracowali. Niestety przez to, powiedzmy, życie, kiedy byli zdrowi, gdzie nie mieli czasu dla nikogo, no teraz zbierają owoce tego, co było wcześniej zasiane. Oczywiście to nie jest nieusprawiedliwienie, że mamy ich zostawić, bo coś tam było nie tak w ich przyszłym życiu, minionym życiu, przepraszam, bo każdy z nas coś tam, prawda, za uszami niesie. Ale bardzo często, niestety, są tacy ludzie, którzy starali się okazywać ogromną miłość swoim bliskim, powiedzmy rodzice dzieciom, czy dziadkowie wnukom, czy jakimś tam rodzeństwu, czy znajomym, a okazuje się, że teraz, kiedy są w ogromnej potrzebie, ci o nich zapomnieli. Być może to jest też troszkę, albo jednocześnie ogromny znak naszych czasów, kiedy człowiek jest zapatrzony w siebie. Kiedy, jeżeli ktoś wypada z użyteczności, tak mówię brzydko w cudzysłowie, czyli bo do tej pory był przydatny, bo dzięki niemu tam coś tam, nie wiem, wychowywał mi dzieci, czy wnuki, czy pomagał w czymś, zrobił to, czy tamto, a w tej chwili jest nieprzydatny, no to nie ma w ogóle sensu zwracać na niego uwagi, idziemy dalej, a ze swoimi sprawami się zajmujemy, a niech tam sobie gdzieś żyje, czy nie żyje, to nawet i bywa i tak, że nieraz ktoś przy odchodzeniu z tego świata nie ma przy sobie nikogo. Chociaż wiemy dobrze, że jest rodzina jakaś, a nikt się nie pojawia. No, no jest to problematyczne ogromnie. No, personel szpitalny na pewno nie zastąpi tych osób najbliższych. Widać, że wśród tych ludzi, którzy pracują w szpitalu, są też i tacy, którzy no, na tyle, na ile mogą i czas pozwala, i obowiązki jakoś tam tym samotnym towarzyszyć. No ale wiadomo, że jest wiele spraw ważniejszych, muszą to robić, bo są na dyżurze. No tutaj moja rola, czy jakiegoś psychologa ze szpitala, no to też to są tylko jakieś tam pewne namiastki, ale podejrzewam, że jest to też już jakieś takie światełko dla tych ludzi, kiedy przyjdzie chociaż się na chwilę, czy posiedzi przy takiej osobie, czy chwilę za rękę potrzyma, szczególnie w tym momencie odchodzenia, kiedy ktoś odchodzi z tego świata, kiedy przy nim się jest i się modli, to to chyba jest najważniejsze. No, tyle, co ile co ja, powiedzmy, mogę zrobić, czy ktoś. Może w takich stacjonarnych ośrodkach, powiedzmy, w jakichś hospicjach, gdzie jest większa możliwość działania wolontariatu. No każdy z nas tam może, powiedzmy, siebie sprawdzać w tym sensie, że być przy takich ludziach. Bo w szpitalu to bardzo na to miejsce nie ma, te oddziały często są pozamykane, tam odwiedzający na kilka godzin mogą wejść, jest tam ryzyko jakichś tam chorób, wnoszenia, bakterii i tak dalej. Więc to tak naprawdę to albo najbliższa rodzina, albo mówię personel, a inni no nie bardzo mają taką możliwość. No jednak na tyle, na ile my możemy, no to mówię, to staramy się gdzieś tam przy tych ludziach być, dostrzegać. No z bólem się słucha takich skarg. Kiedy ktoś leżąc na łóżku ogromnie cierpiący mówi, że niedalekie odległości, jak to my mówimy, za torami chociażby, po drugiej stronie toru w naszym mieście, ktoś tam mieszka, syn, córka, a u mnie jeszcze nie był, 2 tygodnie czy 3 tygodnie jestem w szpitalu, bo nie ma czasu. No jest to ogromnie przykre. No też się to rodzi pytanie, dlaczego tak jest? Czy naprawdę brak tej miłości, czy naprawdę takie zagonienie, czy właśnie ten zawinił ten chory? No trudno na to odpowiedzieć. Jedno jest pewne. Umiejętnie towarzyszyć osobom samotnym, no jest to nasze jakieś tam zadanie. Ale właśnie to umiejętne też, no trudno się narzucać, bo bywa, że ktoś nieraz próbuje na siłę jakoś uszczęśliwiać tych, którzy akurat w danym momencie chcieliby być sami. No to trzeba taką mieć, no taką czułą skórę trochę i wyczuć, co kto potrzebuje i czego w danym momencie.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Piotr Krasuski, kapelan duszpasterz Szpitala Powiatowego w Wołominie. A ten tytułowy różaniec, różaniec z siłą w cierpieniu, czy ksiądz spotyka się z takimi chorymi, którzy mówią, że rzeczywiście ich siłą jest nie tylko różaniec, ale w ogóle modlitwa, może księdza obecność i to, że niesie ksiądz Chrystusa?
No to tak jak w naszym codziennym życiu obecność wiary i religii powoduje pewne odniesienia do tego człowieka, który bądź tą religię, wiarę reprezentuje, bądź ją głosi, bądź pokazuje. Jeśli chodzi o moją obecność, czy przychodzenie z Najświętszymi Sakramentami, te reakcje są bardzo różne. Od tych, gdzie ktoś sobie nie życzy, wyprasza, po tych właśnie, no na szczęście, w tym szpitalu wołomińskim jest to ogromna większość ludzi bardzo wierzących, którzy często mówią, jak to dobrze, że ksiądz przychodzi, że przynosi Pana Jezusa. Ile razy właśnie widzę te książeczki leżące gdzieś tam na szafeczkach do modlitwy, czy różańczyk trzymany w ręku, gdzie ktoś wprost mówi właśnie, to jest, proszę księdza, ta siła, to jest coś, co pomaga. Jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze jest jakaś nadzieja, że może będzie lepiej, że może Pan Bóg da zdrowie, a nawet jak i nie, to czuję, ktoś tak mówi z pacjentów, że ten Pan Jezus jest gdzieś obok, że jest razem. Także to jest łaska, ogromna łaska wiary. No, biedni są ci, którzy tą wiarę odrzucają, jakoś tam czasami mówią agresywnie, nawet bywa i tak, jakoś się tam odnoszą. Widać, że ci ludzie cierpią dosłownie, podwójnie. Bo nie dość, że ta choroba, która gdzieś tam przygniotła, ale jeszcze i taka beznadzieja się rodzi, ogromna beznadzieja, bo nie masz już do czego odwołać człowiek, no, tak naprawdę. No po prostu na wszystkich wtedy jest zły i w gruncie rzeczy wszystko uważa, że jest tam przez tych, którzy do niego przychodzą, z nim rozmawiają i to widać względem personelu, względem, prawda, nawet czasami tej rodziny. A podejrzewam, że ogromnym albo największym problemem, że taki akurat jest właśnie jest to ten brak wiary, taka mówię, beznadzieja.
Ale zdarza się, wiem o tym też z księdza książki, że cierpienie osób chorych zbliża do Pana Boga ich bliskich także. Ratunku szukają właśnie u Pana Boga wtedy.
Tak, to największym problemem byłoby, mam nadzieję, że tak nie jest, jeżeli ktoś, jak to mówimy w przysłowie, kiedy trwoga, to do Boga, prawda, bo mój bliski choruje, więc ja zamówię mszę świętą, pójdę, będę się modlił, a kiedy, powiedzmy, zdrowie wraca, znowu o wszystkim zapominamy. Znam takie przypadki, ale na szczęście są marginalne. Wydaje mi się, że kiedy ktoś gdzieś tam przespał trochę tą taką głębszą relację z Panem Bogiem i jak mówię, ten świat współczesny głowę mu zawrócił, nie w tym kierunku poszedł, a właśnie ten moment kogoś, cierpienia kogoś bliskiego staje się takim no, bodźcem do zmiany swojego życia, poglądów, to wydaje mi się, że w większości ta wiara naprawdę potem jest głęboka, jest bardzo głęboka. Człowiek czuje, ja już nawet nie mówię, że ktoś tam powiedzmy wyzdrowił, ale nawet jak ktoś odejdzie, to spotykam wiele takich sytuacji, kiedy ktoś, powtarzam, wcześniej był no, jakoś tam słabo wierzący, choroba bliskiego prowadzi go do Pana Boga, rozpoczyna się ogromna walka o tego chorego w cudzysłowie, czyli dużo modlitw, obecność na mszy świętej, komunia święta. No, najczęściej jeszcze to wszystko zaczyna się od jakiejś tam głębokiej spowiedzi. I mimo tego, że nawet ta osoba odejdzie, to widzę, że wiele tych osób naprawdę przy Panu Bogu zostaje. Gdzieś ten czas cierpienia tego kogoś, jeszcze daj Boże mężnie znoszonego, no pozwala pokazać, że ta wiara jest ogromną siłą, że nie są to jakieś zabawy, nie jest to jakaś bajka, ale coś, co od tej pory staje się czymś tak bardzo naturalnym i do końca życia. No. Także też takich jest wiele. No właśnie, no wracając do tego zadanego pytania o te możliwości, powiedzmy o jakąś tam łaskę wiary, która się umacnia, kiedy dostrzegamy cierpienie kogoś bliskiego, no takim chyba ładnym chociażby wyobrażeniem podobnej sytuacji będzie to już sprzed kilku lat. Otóż na jeden z naszych oddziałów trafił młody chłopak, to było na internie, Paweł, on miał 23 lata, no to młody człowiek. Kiedy tam przyszedłem na tą salę, w ogóle to pierwsze spotkanie z nimi było widać, że to jest no, ktoś już tak niestereotypowy, bo pierwsze to najważniejsze, ogromny uśmiech na jego twarzy. No i oczywiście jak to dobrze, że ksiądz przyszedł i od razu zastrzeżenie, proszę księdza, ja mam ogromną prośbę, że ja chciałbym codziennie przystępować do Komunii Świętej, jak to będzie możliwe, żeby ksiądz przychodził tutaj z Panem Jezusem. No oczywiście, że tak było. Praktycznie codziennie tam przychodziłem. No, rano, kiedy szedłem z obchodem, wiadomo, ale kiedy czas pozwalał, to nieraz tam po południu zaglądałem do niego. Jakoś tak no, po prostu poczułem, że trzeba i przy nim być i z nim porozmawiać. Tym bardziej, kiedy dowiedziałem się, że u niego wykryto raka trzustki. No, to jest bardzo okropna choroba i często niestety bardzo szybko prowadzi do śmierci. To, co ten człowiek przeżywał, pierwsze, najważniejsze, no nigdy nie dał po sobie poznać, że choroba jakoś go tam zwala z nóg, że ogromnie cierpi, chociaż na pewno go bolało, zawsze uśmiechnięty, zawsze pełen radości. Kiedy tak normalnie rozmawialiśmy, no nigdy nie uskarżał się na swój los, nie zadawał tych pytań, dlaczego to go spotkało i tak dalej. Z tego, co się dowiedziałem, był jedynakiem. Co więcej, no czasami po południu, kiedy tam byłem, przychodzili też jego rodzice. Mama dała się to od razu odczuć jako osoba głęboko wierząca. Widać był ogromny szacunek i do wiary, no i do osoby jako kapłana, do mnie. Tato już troszkę mniej, może nawet bardziej jak mniej. Czasami być może też właśnie ta choroba sprawiła, że na początku tak się mocno zacietrzewił, więc nieraz takie dziwne jakieś tam pytania, gdzie ten twój Pan Bóg jest, dlaczego on tam cierpi, przecież on taką chorobę sprowadził na niego. No czasami jakieś tam naśmiewanie się, że to bajki, wiara nasza, jakieś tam sakramenty. No po prostu nieraz się trochę niemiło robiło. Na szczęście ten Paweł błyskawicznie, jak tak już troszkę takie, w cudzysłowie, kwasy powstawały, tą rozmowę na inne tory przestawiał, więc jakichś tam powiedzmy mocniejszych sporów nigdy między nami nie było. Zabrano go potem do Warszawy, tam na Ursynów, na onkologię. No tam jakieś tam próby leczenia były, kilka tygodni to potrwało, ale chyba ten skutek niewielki. I wraca z powrotem do Włomina, ale już nie do szpitala, tylko do hospicjum, niedaleko szpitala. Jest naprawdę bardzo dobre hospicjum przez księży orionistów prowadzone. Wiedziałem, że tam jest. W międzyczasie, jak był w szpitalu, no trochę taka nić przyjaźni się zaciągnęła między nami. No więc i tam też go odwiedzałem. I tak no, praktycznie za każdym razem, kiedy przychodziłem, no widać było, że jego jest coraz mniej. On chudł w oczach. To było przerażające. No widać było, że coraz mniej tej siły, ale mimo wszystko, jak mógł, to dalej zażartował i coś tam powiedział. No w każdym razie też i pamiętam tą moją ostatnią wizytę u niego, kiedy jeszcze żył. i która jest taka znamienna, która właśnie pokaże tą sytuację, o której rozpoczęliśmy mówić. Kiedy przyszedłem, no pamiętam to jak dziś, bo wchodząc do tej sali, na której leżał, widziałem tych stojących rodziców bezsilnie patrzących, jak ich syn praktycznie konał. Paweł zagryzał wargi do tego stopnia, że krew ciekła dosłownie po wargach.
Ale z bólu?
Z bólu. Żadne te przeciwbólowe, ani plastry, ani zastrzyki już praktycznie chyba nie działały. Ci rodzice bezsilni stali, nie mogąc słowa wykrztusić. Powykręcany z tego bólu w jakieś takie pozycje, aż dziwiłem się, że tu żebra, kręgosłup mu nie popękał. I nie wiem dlaczego, ale tak właśnie zapytałem, patrząc na niego, mówię: Paweł, czy bardzo ciebie boli? No widzę, że boli, a takie pytanie zadaję, ale tak chyba miało być. Bo on wtedy jakby tak się trochę zebrał w sobie, takim słabym, ale takim naprawdę stanowczym głosem. Mówi: proszę księdza, boli. Boli, ja już tego chyba nie wytrzymam, tylko jedno, co mi pomaga. Że wiem, że ten ból, to cierpienie, ta choroba ma swój sens. Bo ja to wszystko Jezusowi chcę ofiarować, żeby sprawił, żeby mój tato poszedł do spowiedzi, przynajmniej na moim pogrzebie, bo tej spowiedzi tyle lat nie był. No, zamurowało nas to całkowicie. Mama
za chwilę... A tata słyszał?
Tak, stał obok. Zaczęła ta mama płakać, ten ojciec też. Ja wyszedłem z tej sali i słyszę kroki, biegiem. Patrzę, ten ojciec biegnie w moją stronę, złapał mnie i mówi: ja księdza stąd nie wypuszczę. Proszę księdza, ja błagam o spowiedź. Błagam o spowiedź. No, kaplica tam jest, ta hospicyjna, malutka taka. Weszliśmy, on nawet powiedział, że ja mogę o tym mówić. 30 lat ponad, bo tam chyba bodajże przed ślubem jakoś tak było, że był spowiedzi i od tamtej pory nie był. No i później był pogrzeb tego człowieka, tego Pawła. I proszę sobie wyobrazić, że od tamtego momentu jego tato praktycznie niedziela w niedzielę, święto w święto, ale często i w zwykły dzień widzę go u mnie w kaplicy w szpitalu. Widzę, jak i do komunii przystępuje, jak do spowiedzi przychodzi. Z człowieka, który śmiał się ze wszystkiego, praktycznie drwił z wiary, z sakramentów, stał się człowiek niesamowicie wierzący. I to jestem przekonany, że na pewno to cierpienie Pawła sprawiło. Być może tą łaskę wyprosiło faktycznie nawrócenie jego ojca. Być może ojciec zrozumiał pewne rzeczy, nie wiem, ale skutek jest taki, że stał się człowiekiem bardzo wierzącym na nowo.
Ten przykład pokazuje, że tak jak ten Paweł powiedział, że cierpienie ma sens, że możemy Panu Bogu ofiarować nasze cierpienie i ono czy nas uratuje, czy naszych bliźnich uratuje. Święci też często o tym mówią.
No, to...
Tylko to jest wielka umiejętność.
Oczywiście, to wiadomo, że nam łatwo jest teoretyzować i mówić o cierpieniu i prawda, ja znów wracam myślami do mojego pierwszego zetknięcia się ze szpitalem jako kapelan, bo w ogóle tak to pochodzę z rodziny, gdzie rodzice pracowali w szpitalu, brat jest lekarzem, no dużo mamy tam, prawda, bo brat mamy był lekarzem, dyrektorem, jego dzieci i tak dalej. No w każdym razie jako kapelan. Idąc do szpitala właśnie człowiek troszkę tak szedł nabuzowany, no bo przecież w seminarium czegoś tam nas uczą, jak to ja będę teraz mógł rozmawiać z tymi chorymi, próbować im pokazywać, że właśnie to cierpienie ma sens, że Pan Jezus cierpiał na krzyżu, odkupił. Prawda, taka teoria jest cudowna. I to, no Pan Bóg tak działa, że nawet my sobie nie zdajemy sprawy, jak to wszystko wygląda. Drugi dzień, a pamiętam to jak dziś. Jeszcze wtedy też sam troszkę o laserce chodziłem, tam jakieś problemy ze stawami mam. I to było na neurologii. Pamiętam, kiedy przyszedłem na ten oddział, no, panie pielęgniarki, pierwszy raz tu ksiądz jest tak, tego, no tak pytam, kto tu leży. No, proszę księdza, takie stany, właśnie mówią, a na końcu, na szóstce, mówi, leży taka pani, mówi, młoda kobieta, ona ma nowotwór kości, ale paradoksalnie ten nowotwór zjadł kręgosłup, ileś tam kręgów, leży sparaliżowana, dlatego leży u nas na neurologii. No i tak, idąc od tego chorego, w końcu dochodzę do niej, no i właśnie zaczynam te gadki o tym cierpieniu. I ona tak patrzy, jak te oczy się takie robią szerokie, jak spogląda na mnie jak na jakiegoś dziwaka i w końcu mi przerywa i mówi, słuchaj, czy ty wiesz, o czym ty mówisz? Mówi, czy ty wiesz, co to jest cierpienie? Mówi, czy ty rozumiesz, co to znaczy, kiedy nie jedną, dwie, trzy, ale kilka tygodni z rzędu nocy nie możesz przespać, kiedy nie możesz się ruszyć, nie możesz się podnieść. Czy znasz, mówi, takie uczucie jak tak potworny ból, że chce ci się z tego bólu wyjść? I ja taki aż oniemiałem, stanąłem, ale sobie myślę, no faktycznie ona ma rację, przecież ja nie wiem. I ona tak się po chwili uśmiechnęła, mówię, teraz siądź i tak sobie spokojnie porozmawiajmy. Była to niesamowita lekcja dla mnie, bo pokazała, że tak naprawdę my, no, teoretyzować jest bardzo łatwo i mówić o tym, no trzeba jakoś tego doświadczać. Można ludziom wskazywać pewne, prawda, jakieś tam myśli, przybliżyć, ale trzeba to robić bardzo delikatnie, bo można kogoś zrazić. Wydaje mi się, że Pan Bóg, no jeżeli ma jakiś zamysł względem danej osoby, no różnymi sposobami będzie prowadził ją w tym kierunku, że ktoś w końcu zrozumie, że to cierpienie ma sens. Zresztą to nie tu chodzi tylko o chorobę, bo różne cierpienia przeżywam. Jedni, prawda, fizyczne, a inni może gdzieś tam w sercu. Może czasami nawet jeszcze i gorsze, bo jakaś tam niezgoda w domu, czy prawda, czy jakieś pijaństwo, czy nie wiem, dzieci zeszły na złą drogę i tak dalej. Ileż to krzyż ludzie dźwigają.
Czy duchowe wyrzuty sumienia są też wielkim cierpieniem dla człowieka?
Oczywiście, prawda, no różne. Tylko mówię, umiejętność odkrycia tego, że jednak to wszystko może mieć sens. Kiedy ja to Panu Jezusowi próbuję jakoś ofiarować i dzięki temu wypraszać jakieś tam łaski, czy dla siebie, czy dla innych. No jest to ogromną sztuką. Dużo ludzi tak potrafi zrobić, ale znowu wracamy do tego, to są przeważnie ci, którzy mówią, trzymając w ręku różaniec, że to jest moja siła. To właśnie tacy ludzie najczęściej. Powtarzam jeszcze raz, że biednym jest ten człowiek, który no, nie wierzy, bo to w ogóle żadnego sensu nie znajdzie w tym wszystkim, co go spotkało. To jest takie przerażające, taka czarna przyszłość całkowicie przed nim, więc my, póki mamy, jeszcze dziękujmy Bogu za tą łaskę wiary, że ją mamy. Gorzej się to sprawdzi w prawdziwym cierpieniu. Dopiero wtedy będzie widać, jaka ta nasza wiara jest.